No, chciałbym się podzielić dzisiaj drugą częścią na temat nabożeństwa, na temat spotkań dzieci Bożych, na temat tego, jak powinny się odbywać. I chciałbym dalej trzymać się tylko tego, co czytamy w Piśmie i według Pisma właśnie orientować się w temacie. I ostatnim razem właśnie powiedzieliśmy sobie najpierw o tym, że zgromadzenia pańskie powinny być zgodne z Pismem, bo jest ono objawioną wolą Bożą. I tam, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi w Jego imię, to jest to właśnie w Jego imię, a nie w naszym imieniu i dlatego powinno być to zgodnie z Jego projektem, z Jego architekturą, z tym, co On w Słowie Bożym zaplanował, objawił nam, powinna być zgodność. Dlatego czerpiemy wiedzę o nabożeństwach z Pisma. Druga rzecz, mówiliśmy o uczestnikach spotkań, czyli kto powinien być uczestnikiem spotkania, a kto nie jest przeznaczony na to, żeby być na spotkaniach, dla kogo to jest, dla kogo to nie jest. Powiedzieliśmy sobie też o miejscu i później o dniach i czasach spotkań. Wiemy, że miejsce to może być wszędzie tak naprawdę, to może być nad rzeką, nawet było ostatnim razem przykład z Pisma. Dni i czasy spotkań, tutaj Pismo nam nic nie wyznacza, ale jeśli Pismo mówi o spotkaniach dzieci Bożych, to wspomina o spotykaniu się codziennie, także najwyraźniej nie było barier w tym. Ludzie nie pytali, kiedy musimy się spotykać, tylko raczej pytali, jak często moglibyśmy, czy moglibyśmy częściej. To chyba raczej było pragnieniem. Napominajcie się każdego dnia na przykład. Nawet w innych fragmentach niż w dziejach napotykamy te rzeczy. Powiedzieliśmy o celach zgromadzeń, o tym, że celem zgromadzeń głównie jest budowanie jedni drugich i że to jest odpowiedzialnością nas wszystkich. Nie jest to odpowiedzialnością tylko jakiejś grupy zawężonej w zborach, ale jest to odpowiedzialnością każdego pojedynczego członka. Może jeszcze później powiem o tym, jak, w jaki sposób to możemy robić. Mam jeszcze jedną korektę odnośnie czasów spotkań. Ostatnim razem, kiedy cytowałem Dzieje Apostolskie 27 werset, to tam stwierdziłem, że apostoł Paweł przeciągnął mowę do północy, także najwyraźniej to spotkanie dość długo trwało, ale stwierdziłem, że nie możemy wiedzieć, kiedy ono się zaczęło. To nie do końca jest prawdą. Zygmunt zwrócił mi na to uwagę, słuszną uwagę, że tutaj czytamy o tym pierwszego dnia po sabacie zebrali się na łamanie chleba. Dzień kończył się przecież wieczorem. I skoro sabat kończył się wieczorem, nastał wieczór i oni po sabacie, czyli po wieczorze się zgromadzili, a Paweł przeciągnął mowę do północy, to najwyraźniej od wieczoru do północy trwało spotkanie. Także to gwoli korekty. No i chciałbym teraz kontynuować właśnie z tym ostatnim punktem, celami zgromadzeń. Powiedzieliśmy, że cele zgromadzeń to jest budowanie się, to jest takie bardzo ważne w gromadzeniu się. I otwórzmy może 1 Koryntian 14 rozdział. I po darze prorokowania widać, co Bóg chce wnieść na zgromadzenia Kościoła, między innymi. 1 Koryntian 14:3. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Czyli dar prorokowania, i Paweł też zachęca, żeby starać się o ten dar, żeby prosić o ten dar. Ten dar prowadzi właśnie do tych trzech rzeczy. Zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. To znaczy, że różnych rzeczy Kościołowi też potrzeba. W różnym czasie i różnym osobom różnych rzeczy nam potrzeba. Jeśli tylko pocieszamy, mówimy dobre słowa, no to nie trafi w cel. Jeśli tylko napominamy, to też nie jest to, czego Bóg chce. Ale to wszystko musi być. A celem tego, jak mówi czwarty werset tutaj, kto prorokuje, zbór buduje. To jest celem Bożym. Każdego daru, który objawia się w zgromadzeniu Bożym. Pytanie retoryczne. Czy to wszystko, co tu czytamy, czy to się dzieje, jeśli przykładowo na początku spotkania rozmawiamy godzinę o polityce albo o jakiejś korupcji, o ciężkim życiu, jeśli rozmawiamy o konsumpcji, co moglibyśmy sobie kupić i zrobić, o problemach społecznych, o przestępcach. Czy to wnosi w nasze zgromadzenia, jeśli takie fazy są, czy wnosi zbudowanie, albo czy wnosi pocieszenie, albo czy daje nam, napomina nas w Bożym sensie. Nie widzimy tego. Nie przynosi to wdzięczności, nie przynosi Bogu chwały. Jest to po prostu czas pusty. Czy to znaczy, że nie możemy jako dzieci Boże rozmawiać na różniejsze tematy? Oczywiście możemy. Możemy. Pytanie tylko, czy jeśli się gromadzimy w imieniu Jezusa, czy co powoduje zbudowanie, co powoduje pocieszenie i co prowadzi do napomnienia. Raczej przez takie rzeczy nie ma zbudowania, a nawet być może zgorszenie. Dlatego to są rzeczy, które powinniśmy wyrzucić i nie tylko ze spotkań, bo to też jest ważna rzecz, że kiedy przychodzimy na spotkania, to tak naprawdę jeśli w sercach naszych są najróżniejsze rzeczy, to one też będą prezentowały się na spotkaniach. Albo po prostu nie będzie zbudowanie płynęło z naszych serc. Człowiek, który nie modli się w komorze swojej, on prawdopodobnie też na spotkaniu nie będzie się długo modlił. Człowiek, który myśli stale o innych rzeczach niż o sprawach Bożych, on na spotkaniu prawdopodobnie też nie będzie mógł zbyt wiele dać. Także to jest taka rzecz, która dotyka już poziomu serca, poziomu przed spotkaniem, a wnosimy to na spotkanie. I możemy budować lub nie robimy tego. Jeśli nasze serca gorliwie oczekują przyjścia Pana, myślę, że to mogę stwierdzić śmiało, to nie będzie takich tematów u nas zbyt wiele. One po prostu szybko się będą wyczerpywać. Jeśli człowiek jest przepełniony Panem, oczekiwaniem, przyjściem Jego, sprawami Jego, o polityce zbyt długo nie porozmawia. Nie porozmawia zbyt długo na temat tego, co można sobie kupić, co można sobie zrobić. Nie jako to byłoby samo w sobie złe, ale chodzi o pragnienia serc. Nie stać nas wtedy na takie marnowanie czasu. Poza budowaniem się jest jeszcze jedna rzecz, która też dotyka spotkań. Może powiemy teraz, że to jest takie niekonkretnie, że dotyczy spotkań, ale myślę, że to też jednak tego dotyczy, bo do tego zawsze trzeba dwóch, trzech lub więcej w imieniu Jezusa. Dbanie o siebie nawzajem w sensie praktycznym. Tego brak w bardzo wielu zborach, społecznościach współczesnych. Ludzie przychodzą na spotkania, słuchają kazania, śpiewają pieśni i idą do domu. A jeśli potrzeba pomóc, potrzeba coś zrobić, to najczęściej chwytają za rodzinę, za jakiegoś sąsiada i tak dalej, bo bracia i siostry są tylko od nabożeństw i od spotkań modlitewnych. Słowo Boże nie zgadza się z takim postępowaniem, z takim patrzeniem na praktyczne pomaganie sobie nawzajem. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i werset 45 jest jednym z bardzo wymownych fragmentów. Dzieje Apostolskie 2:45. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Sprzedawali to, co mieli nadto. Nie sprzedawali wszystkiego. Niektórzy ludzie mają wyobrażenie, że oni żyli w jednej wielkiej komunie, ale czytamy dalej, chyba w czwartym rozdziale, że spotykali się po domach, także nie mogli oddać wszystkiego, bo nie mieliby się gdzie spotykać. Ale najwyraźniej sprzedawali posiadłości i mienie, to co mieli nadto, co mieli dużo, bo widzieli biedę. Niektórych braci i sióstr powiedzieli, mi nie potrzeba tego balastu, nie potrzeba mi tego nadto, mogę to sprzedać, nic mnie to nie zaboli, a bracia i siostry, którym brak dóbr doczesnych, którzy klepią biedę, oni mogą być ubogaceni. Rzymian 12 rozdział, 13 werset. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Jest to bardzo proste przykazanie, możemy powiedzieć. To nie jest jakaś prośba. Paweł nie mówi, słuchajcie, może dobrze by było, żebyście tak zrobili. Nie, zróbcie to, wspierajcie świętych. Widzisz potrzebę, widzisz, że brat i siostra klepie biedę, to działaj. My spotykamy sytuację, gdzie ktoś ma budynek zborowy i do zboru chce zakupić coś, na remont kościoła zbierają ludzie, na coś tam. I widać, że osoba jest w pilnej potrzebie, ktoś ze zboru i klepie biedę, ale nie daje się, nie pomaga się po prostu, bo wszystko idzie na budynek, sytuacje przeżyte. To koliduje z tym fragmentem. Rzymian 16 rozdział, drugi werset. Polecam, pisze Paweł w pierwszym wersecie i drugi werset, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała. Bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Zobaczcie, polecam, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym. Jest to coś, co przystoi świętym, żeby pomagać braciom i siostrom, żeby przyjmować ich. Żeby nawet dać im dach nad głową, gdyby nie mieli takiego dachu. Gdyby nawet wyzbyć się troszkę wygody i powiedzieć, tutaj masz pokój, teraz na ten czas, kiedy masz problemy finansowe. To też wszystko jest w ramach tej pomocy. Galacjan 6, rozdział 10, werset. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Co to znaczy, póki czas mamy? Werset 9 przedtem mówi o tym. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. We właściwym czasie, kiedy nadejdzie ten czas, będziemy brali. Kiedy będziemy z Panem, będziemy rządzić bez znużenia. Będziemy zbierać. Ale teraz, póki czas mamy, póki jest ten czas tutaj, ten krótki czas, gdzie możemy siać, żeby później móc zbierać, siać dla ducha, żeby zbierać później, tak długo dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. To jest Boże przykazanie. Dlatego Pan Jezus mówi w innym miejscu, że ci, którzy uwierzą Jemu, mają 100 domów, 100 matek, 100 braci, 100 sióstr, że już tutaj na ziemi mają tyle. Ale przecież nie widzimy, że wierzący nie mają 100 domów, nie mają 100 matek, nie mają 100 braci i tak dalej. W takim dosłownym sensie. Ale widać, że jeśli spojrzy się na to, na te otwarte domy braci i sióstr, to już sytuacja się zmienia. Już widać, że jeśli są otwarte domy, jeśli są przede wszystkim otwarte serca, to są otwarte domy i wtedy to słowo się wypełnia. Moglibyśmy powiedzieć, no to się tyczy tylko takich moich ulubionych braci, powiedzmy. Lubię jakiegoś brata i on przyjeżdża, powiedzmy, no to tego to przyjmę. No to wtedy to jest służba Boża. Ale Jakub w swoim liście, w 2 rozdziale, poucza nas o bardzo ważnej rzeczy w tym kontekście. Jakub w 2 rozdziale, w wersetach 2-4, pisze o tym, żeby nie mieć względu na osobę, bo Bóg nie ma względu na osobę. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? To znaczy, że nie możemy robić różnicy między osobami. Jeśli mamy taką samą sytuację, to musimy tą samą sytuację tak samo też traktować. Także pomoc praktyczna jest bardzo, bardzo ściśle związana też ze społecznością, ściśle związana ze zgromadzeniami i widzimy, że to jest bardzo praktyczna rzecz i bardzo duchowa sprawa. To nie jest coś, co można odłączyć od duchowości, coś, co można odłączyć od bycia duchowym człowiekiem. Przejdę dalej do kolejnego takiego punktu, który tu sobie zapisałem, a to są elementy zgromadzeń. Rzeczy, które są na zgromadzeniu, o których Pismo mówi, że one na zgromadzeniach są. Czyli jak budujemy się na spotkaniach, co robimy na tych spotkaniach, żeby wypełnić cel zgromadzeń, żeby ostatecznie uwielbić Pana Jezusa i zbudować jedni drugich. Otwórzmy wpierw Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Chciałbym wpierw opowiedzieć o modlitwie. Modlitwa jest jednym z elementów zgromadzeń. Wołamy do Pana, wzywamy imienia Bożego, przynosimy Mu chwałę, uwielbienie, dziękujemy Mu, prosimy Go, błagamy Go. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, 19 i 20, czytamy: nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Zobaczcie, że tu jest mowa o uzgodnianiu próśb. Czyli, że bracia i siostry uzgodniają prośby między sobą i w imieniu Jezusa gromadzą się i wołają do Niego. Także mamy prośbę, mamy modlitwę. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział i 8 werset. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Zobaczcie, że i tu też mamy znów nastawienie serca. Mężczyźni, bracia schodzą się i na każdym miejscu, w każdym momencie, w każdej pozycji powinni być w takim stanie, mieć takie serca, żeby móc wznieść głosy do Pana, czyste ręce podnieść, nie brudne ręce, nie splamione krwią, nie splamione nieszczęściem, krzykiem, gniewem, swarem, tylko żeby mogli czyste ręce wznieść i uwielbić Boga razem, wspólnie, w jedności. Ale i tu mamy modlitwę i to modlitwę na każdym miejscu. Dalej, dziękczynienie, chwalenie i błaganie Boga. Filipian 4,6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. W modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. To jest to często zapominane. Panie, proszę Cię. Panie, daj. Panie, zrób. Panie, tak ciężko. Panie, błagam Cię. Ale gdzie jest dziękczynienie? Dziękczynienie musi być. Musi być obfite. Bo zobaczcie, że rzeczy, które przechodzimy, sprawy, które, z którymi się stykamy na co dzień, problemy, które mogą być rzeczywiście nawet wielkimi problemami, one zawsze będą mniejsze od tego, co zrobił Zbawiciel dla nas. One zawsze będą mniejsze. Zawsze ofiara Jego będzie większa i każdy dzień, i każdy przebaczony grzech zawsze będzie większy. I jeśli to spojrzymy na to proporcjonalnie, nie sposób jest przynieść Bogu prośby i błagania bez obfitego dziękczynienia. Nawet w głębokich tarapatach. Hebrajczyków 2.12. O kim jest to proroctwo, które tutaj jest zapisane? Z kontekstu wynika, że chodzi o Jezusa. 9 werset mówi o Jezusie. I 11 werset mówi, że ten Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. I teraz 12 werset mówi, tu Jezus mówi, będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Chwała Ojcu należy się pośród zgromadzenia. Kiedy przychodzimy na zgromadzenie, kiedy jesteśmy przed Panem w Jego imieniu, w Jezusa imieniu, to chwała powinna płynąć Królowi Królów. Uwielbienie powinno płynąć Panu Panów. On jest tego godzien. I Pan Jezus tam mówi tutaj, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Będę uwielbiał Ojca podczas zgromadzenia. Warto o tym pomyśleć właśnie, kiedy ostatni raz więcej uwielbialiśmy, dziękowaliśmy, niż o własne potrzeby prosiliśmy. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Przeczytajmy Mateusza, 6 rozdział, 9-13. Jezus mówi, a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Zobaczcie, jakie są proporcje w tej modlitwie. Dla mnie to jest jak spis treści modlitwy tak naprawdę. Bardzo dużo ładunku i można z tego wyciągnąć właśnie to, o co warto wołać do Pana. 9-10 werset, zobaczcie, mówi o uwielbieniu dla Pana. Mówi o tym, żeby On był wywyższony, Jego wola się działa. 11 werset, jako jedyny, mówi o naszych osobistych, praktycznych potrzebach dzisiaj. Wersety 12 i 13 do połowy mówią z kolei o naszej duchowej nędzy i o tym, żeby Pan tą duchową nędzę zakrył. I ostatecznie znów koniec prowadzi do uwielbienia Boga. Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Także jeśli chodzi o praktyczne sprawy, o praktyczne potrzeby, w tej modlitwie jest wyłącznie werset 11 i nie tylko to, jest on odgrodzony od przyszłości. Chodzi tylko o teraźniejszość. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To, czego dzisiaj potrzebujemy. Te potrzeby i te problemy, które dzisiaj są. Dlaczego? Dlatego, bo wszelkie troski składacie na Pana. Jutrzejszy dzień do nas nie należy. Martwimy się o jutrzejszy dzień, a nie należy on do nas. Nie mamy go jeszcze. Pan go nam jeszcze nie dał. Nie mamy w ogóle takiego prawa się martwić o ten dzień. I dlatego Jezus mówi w innym miejscu, że poganie martwią się o to, w co się ubiorą, co zjedzą jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok. A wy przecież macie Boga żywego, dlatego wy nie musicie się o to martwić. Dlatego zachęcam was do dziękczynienia, do uwielbienia. Tyle na temat modlitwy. Kolejny taki czynnik, czy element zgromadzeń to nauczanie Słowa Bożego, wykład Słowa Bożego, zachęta oparta na Słowie Bożym, napomnienie oparte na Słowie Bożym. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział i 13 werset. Do Tymoteusza Paweł pisze: dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Co to może być? Czytanie. Z czego? Myślę, że ze zwojów. Myślę, że z Pisma Świętego. Pilnuj czytania. Dalej pilnuj napominania. Co może być? Jaką treść może mieć to napominanie? Myślę, że oparte ono musi być na tym, co czytamy. Dalej pilnuj nauki. I znów, co to jest za nauka? Skąd ona pochodzi? Musi być to nauka apostolska. Otwórzmy Dzieje, drugi rozdział. Dzieje, drugi rozdział, 42 werset. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w nauce apostolskiej. Nie trwali w nauce kogoś innego, ale trwali w tej nauce, którą Pan powierzył apostołom, którą On im objawił i którą my dzisiaj tu mamy, czarno na białym. Możemy ją czytać, możemy się nią karmić i możemy się nią dzielić. Zwiastowanie musi być zgodne z nauką apostolską. Dlatego trzeba na to kłaść nacisk, czy rzeczywiście to jest napisane, czy rzeczywiście to zwiastowanie oparte jest na tym słowie, czy może oparte jest właśnie, albo pomieszane jest z czymś innym. To jest ważna sprawa. Rzymian 16. Tu czytamy też o nauce apostolskiej i o ludziach, którzy się z tą nauką nie zgadzają. Jaki jest owoc, czy jak objawia się częstokroć właśnie zachowanie takich ludzi. Rzymian 16, rozdział i wersety 17 i 18. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Nauka apostolska. Jeśli ludzie sprzeciwiają się tej nauce i tak głoszą słowo, i tak prowadzą zbory i tak dalej, jeśli sprzeciwiają się nauce apostolskiej, to są to ludzie, którzy prędzej czy później, których egoizm się objawi, których walka o wpływy dyplomatyczne, jakieś polityczne gierki objawią się i ostatecznie są to ludzie, którzy służą własnemu brzuchowi. I mogą oni pięknie mówić. Mogą oni wspaniale mówić, mogą być mili. Mamy rzesze takich kaznodziei, że mogą być mili, mogą pięknie prezentować, przyjaźni być do ludzi. I wtedy mamy to, co jest tu napisane. Przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Bo nie sposób jest, żeby człowiek był duchowym człowiekiem, Bożym człowiekiem, nie przyjmując nauki apostolskiej. Co więcej, nie przyjmując proporcji tej nauki. Ale o tym jeszcze za chwilę. O proporcjach nauki. 1 Koryntian 4,6. Otwórzmy. Nauka apostolska to jest też życie. To jest też przykład, który dajemy. 1 Koryntian 4,6 mówi tak. Apostoł Paweł pisze: a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, apostoł Paweł pisze. Napisano i my się temu podporządkujemy. To, co jest napisane, to jest to, co chcemy, żebyście po nas i na nas widzieli i żebyśmy to prezentowali swoją postawą. Wiemy, że tu chodziło o kłótnie między jednym apostołem, drugim, między tym nauczycielem słowa, a tym. Ten jest lepszy, ten jest lepszy. A apostoł Paweł mówi: chcę, żebyście na nas się nauczyli rozumieć nie więcej niż to, co napisano. Otwórzmy jeszcze Kolosan 2,8. W Kolosan 2,8 jest mowa o zagrożeniu, że można serca prostaczków, serca prosto wierzących ludzi sprowadzić na manowce. Czyli, że po prostu te serca mogą zejść na boczne tory przez błędne, niezgodne z nauką apostolską nauczanie. Kolosan 2, rozdział 8, werset. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Kontekst tutaj jest boskość Pana Jezusa. Tutaj chodziło o ludzi, którzy próbowali przez jakiekolwiek tam wywody wmówić, że no Jezus nie jest tym, kim jest. Jezus nie jest tym Bogiem żywym, wcielonym. Dlatego 9 werset uzasadnia to, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Ale 8 werset mówi, zobaczcie, że na manowce można sprowadzić jakimiś rzeczami, które nie są oparte na Chrystusie. Po prostu nie są oparte na Chrystusie, znaczy też dla nas nie są oparte na nauce apostolskiej. I można na przykład stosować świadectwa, podania ludzkie, jak jest napisane. Ja przeżyłem to. Ja byłem w piekle i wróciłem. Pół godziny byłem w piekle i świadectwo opowiadają ludzie. Pytanie, czy na tym można oprzeć zwiastowanie? Nie powinno się, bo tu jest napisane, że to może zwieść. Pytanie jest zawsze, czy to jest w pełni zsynchronizowane, w pełni zgodne z nauką apostolską, ze Słowem Bożym, co ludzie opowiadają. Można pewne rzeczy wywnioskować z Pisma, które nie są wprost napisane. Pewne rzeczy nie są wprost napisane, ale można je wywnioskować, można je rozważać. Ale musimy uważać, żeby zawsze mieścić się w ramach Pisma. Jak to zrobić? Skąd wiemy, czy to się mieści jeszcze w ramach Pisma, czy nie? Pierwsza rzecz to jest taka, czy zgadzają się proporcje. W modlitwie muszą zgadzać się proporcje, widzieliśmy przed chwilą. Czyli jeśli ktoś tylko błaga i prosi, Boga nie chwali i mu nie dziękuję, ale błaga i prosi, to ta modlitwa, to coś się nie zgadza w tej modlitwie. Jeśli tylko jest błaganie i proszenie, ale nie ma obfitego dziękczynienia. Podobnie jest w nauce. Proporcje muszą się zgadzać. Przykładowo, Pismo mówi w jakiejś mierze o sądzie. Nie wiem w jakiej. Nie wiem, ile procent Pisma mówi o sądzie. Załóżmy, nie będzie to 15%. I załóżmy, że Pismo mówi o łasce 20%. O miłości Bożej mówi 18%. Nie wiem, po prostu wymyślam. O Izraelu mówi 10%. Zmyślam. Proroctwa Biblii, powiedzmy, też mają 15%. I załóżmy, że ja w ogóle pominę pewne z tych kwestii. Na przykład będę nauczał zawsze tylko o miłości Bożej. O sądzie w ogóle nie będę nauczał. Albo będę tylko o sądzie nauczał. O miłości Bożej to w ogóle i łasce zapomniałem. To wtedy te proporcje znów się nie zgadzają. One są rozrzucone. I nie nauczam tego, o czym Paweł powiedział, że on nauczał całej woli Bożej. Przed starszyzną efeską Paweł tak powiedział, że nie wzbraniałem się przed tym, żeby zwiastować wam całą wolę Bożą. Dlatego nie jestem winny waszej krwi. I 2 Tymoteusza 2,15 właśnie przemawia do mnie w takiej formie odnośnie tych proporcji. 2 Tymoteusza 2,15 tu jest napisane: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A dosłowniej, jeśli sprawdzicie sobie w interliniach, to tam będzie końcówka tego wersetu brzmiała tak: który prosto kroi słowo prawdy. Prosto krojący słowo prawdy. Czyli tak jak mamy chleb i kroimy te kromki jedna po drugiej i prosto je kroimy. I jeśli ktoś nam poda taki chleb i jedną mamy taką kromkę chleba, taką na 5 cm, a inną na 2 cm, to powiemy, nie, no to ty źle pokroiłeś ten chleb. To się nie zgadzają proporcje, to nie jest prosto pokrojone, równo nie jest pokrojone. Tak to rozumiem. I musimy prosto kroić te słowo prawdy. Jeśli on nam coś podaje w jakiś sposób, jeśli Panu coś jest ważne, jeśli Pan przemawiał, ostrzegał przykładowo o sądzie, jeśli Duch Święty przekonuje o sądzie grzechu sprawiedliwości, przykładowo, a my zataimy tą prawdę gdzieś marginalnie, gdzieś ją zepchniemy na bok, to już to słowo nie jest prosto krojone. Ono już jest krzywo krojone. To nie jest solidny wykład nauki apostolskiej. Jeśli zwrócimy takiej osobie uwagę i powiemy, słuchaj, ty nie kroisz tego słowa prosto, ty w ogóle nie głosisz na temat przykładowo sądu, no to można też zobaczyć reakcję. Czy ta osoba sprzeciwi się nauce apostolskiej? Czy ona stanie o koniem i powie, nie, ja trzeba mówić więcej o tym, trzeba tylko o tym mówić? Ale nauka apostolska jest szersza, jest większa. I wtedy może być, że taka osoba będzie bardzo podobna do opisu, który mieliśmy przedtem z listu do Rzymian, z ostatniego rozdziału. Patrząca na swój brzuch, swoje wpływy, na to, żeby na swój sposób sobie kształtować swój zbór. Tego nie powinniśmy chcieć. Co ma wstęp wzbroniony? Efezjan 5:3-4. Wstęp wzbroniony na zgromadzenia mają, Efezjan 5:3-4, rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Raczej mamy dziękować na zgromadzeniach, a nie nawet nie mówić zbyt dużo o tych rzeczach, które są nieczyste. Chciwość, nieczystość, rozpusta, bezwstyd, błazeńska mowa, jakieś głupoty, nieprzyzwoite żarty. Można pomyśleć czasami, gdzieś się znajdzie wśród dzieci bożych, że to jest jakiś piknik, a nie zgromadzenie dzieci bożych. Czy to przystoi? Żarty nieprzyzwoite nie przystoją. Błazeńska mowa, bezwstydne jakieś rzeczy nie przystoją. Raczej dziękczynienie. Niech to będzie na naszych spotkaniach. Dalej w 12 wersecie jest napisane, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Nie miejmy nawet wstyd mówić to w zgromadzeniu, co robią ludzie niewierzący, nawet to nie buduje, to nie pomaga, nie trzeba się dużo tym dzielić. Efezjan 4:29, troszkę wcześniej. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. To znaczy, że przy słowach, które mówimy na zgromadzeniach, tym, co się dzielimy z braćmi, siostrami, to mamy na myśli. Czy to jest budujące dla brata i siostry? Czy to prowadzi go do dziękczynienia? Albo czy to go prostuje w jakiejś sprawie? Czy to jest mu pomocne, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają? Czy to przynosi błogosławieństwo, co wychodzi z ust naszych? Niech to nie będą nieprzyzwoite słowa, tylko dobre słowa, te, które mogą zbudować. Filipian 4:8. I tu znów zaczyna się to jeszcze w myślach. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I teraz wyobraźcie sobie, że tak żyjemy, że tak myślimy, jako wspólnota, wszyscy, i spotykamy się na zgromadzeniu. Czy wtedy z naszych ust wyjdzie dużo innych rzeczy? Raczej nie. To, co wyjdzie z naszych ust, będzie zawsze ocierało się o to, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, komu miłe? Bogu. Co chwalebne, co jest cnotą, co jest czyste, co jest godne pochwały w oczach Bożych. Także tyle na temat mówienia, na temat też dzielenia się w zgromadzeniu. Generalnie powinniśmy też w ogóle wykładać słowo. Niektórzy tak robią, że po prostu czytają ustęp pisma, odkładają na bok pismo i przychodzą do modlitwy. Ale pismo wymaga, ono potrzebuje, ona chce tego, żebyśmy to pismo też wyłożyli, żebyśmy objaśnili to pismo. Okej, także kolejna rzecz, kolejny element zgromadzeń to Wieczerza Pańska. Wieczerza Pańska, czyli pamiątka, którą Pan Jezus ustanowił przed swoją śmiercią męczeńską. I w 1 liście do Koryntian, 11 rozdziale i 20 wersecie widzimy, że to nie jest posiłek, który można jakoś tam spożywać. Ale 1 liście do Koryntian 11:20 mówi: wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Nie spożywacie jej właściwie. A więc jest to coś, co trzeba należycie spożywać tak, jak Pan zaplanował i przykazał. Znów to tutaj mamy. On ustanowił, co to w ogóle jest. Są ludzie, którzy spożywają wieczerzę pańską, tak to nazywają, jedzą chipsy i piją kole wśród wierzących. Bywa coś takiego. Ale Pan przykazał coś bardzo konkretnego. 1 list do Koryntian 10:16-17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Mamy tutaj ten chleb, mamy ten kielich. Nie mamy na przykład wielu kieliszków. Można powiedzieć, gdzie jest problem z wieloma kieliszkami? To jest takie bardziej estetyczne. Każdy ma swój kieliszek, weźmie sobie troszkę wina. Po prostu chodzi o to, że to, co Pan ustanowił, ma pewne znaczenie. Każdy element wieczerzy, on ma jakieś znaczenie. I to nie znaczy, że jeśli ktoś pije z kieliszków, że to jest, są ludzie bezbożni, ale znaczy to, że oni pewną symbolikę, którą Pan ustanowił, którą, to, co ma znaczenie, że oni po prostu to znaczenie zabierają tej wieczerzy. Jakie jest to znaczenie? Jeden kielich znaczy udział w jednej krwi. Jeśli mamy wiele kieliszeczków, to już nie mamy tego symbolu zawartego w tym. To każdy ma swój kieliszek, ale to nie pasuje do tego obrazu. Jeśli mamy jeden chleb, to symbolizuje jedno ciało, jeden zbór, jedno ciało, a nie wiele chlebów, nie pięć bułek i jest pięć grup w zborze. To symbolizuje bardzo dobrze podział w zborze. Jest jeden chleb i my jesteśmy uczestnikami tego chleba. To znaczy, że oczywiście, kto to jest ten my? Ten my, jako uczestnicy jednego chleba, jednego ciała, to są ludzie odrodzeni, mają serca nowe, zbawione. To są uczestnicy tej wieczerzy. Jest to rzecz bardzo duchowa. Kiedy spojrzymy na 1 Koryntian 11, to kontekst tego nieporządku, który się tutaj odbywał, przede wszystkim koncentrował się na tym, że oni schodzili się, przychodzili na zgromadzenia, nie czekali jedni na drugich i sobie jedli, i sobie pili. Werset 21 mówi, że jeden jest głodny, drugi pijany. Taki był skutek tej wieczerzy. I apostoł Paweł strofuje ich, mówi, co wy robicie? Wy należycie, tego nie obchodzicie. To znaczy, że chodziło tutaj o to, żeby była równość, żeby oni razem tą wieczerzę spożywali, a nie po prostu egoistycznie dla siebie. Tylko i widać, że tutaj było też prawdziwe jedzenie. Jedli i pili na tych spotkaniach dodatkowo. I ważne jest tutaj, żeby rozróżniać ciało pańskie. 29 werset mówi, kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Myślę, że chodzi tutaj też właśnie o ciało w sensie Kościoła. Bo taki był problem całego tego rozdziału. Mówił, co wy robicie? Jedni piją, jedzą, nie patrzą na drugich, nie czekają. W ogóle nie ma tej świadomości, że jesteśmy jednym ciałem. Tak to przynajmniej osobiście rozumiem. Nie rozróżniali ciała Chrystusowego. Przejdę dalej do elementu zgromadzeń kolejnego. Pieśni i hymny. Efezjan 5, rozdział 19, werset. Mówi nam tak. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Zobaczcie, że śpiewanie i granie w sercu swoim Panu się jest korzeniem uwielbienia, korzeniem naprawdę czczenia Boga w pieśniach. Inaczej tylko śpiewamy. Po prostu jeśli nie ma w sercu tego wszystkiego i ta pieśń chwały, dziękczynienia z serca nie płynie, to jest to po prostu, są to puste słowa, które gdzieś tam brzmiewają. Ale to jest napisane, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Rozmawiając z sobą. Rozmawiamy ze sobą przez te rzeczy. One muszą mieć treść. Nie mogą być puste te pieśni. Pamiętam taką pieśń, jak Dawid śpiewać chce. Śpiewam tak jak ten Dawid, ale o co chodzi w ogóle? Co ja mówię duchowego innym braciom i siostrom przez tą treść? Tak naprawdę nic. Jest też taka moda w wielu zborach, że gdzieś tam z przodu jest tak zwana grupa uwielbienia i ona po prostu przygrywa, ktoś sobie na gitarce, na perkusji, śpiewają głośno, jeśli jest to duchowe, jest to stonowane, jest to w porządku, ale bywa tak, że tak naprawdę jest to jak koncert, że to idzie w jedną stronę. I tak naprawdę nawet nie słychać czasami już głosów tych braci i sióstr, którzy gdzieś tam siedzą, stoją przy swoich krzesłach, tylko słychać właśnie tę bardzo głośną grupę. Pytanie, czy o to tutaj chodzi? Raczej tutaj wygląda na to, że oni razem śpiewali. Nie było czymś takim, co zagłusza wszystkich. Otwórzmy też Marka, 14 rozdział, 26 werset. Pan Jezus i uczniowie odśpiewali hymn i wyszli na Górę Oliwną. To jest napisane. Znaczy to, że siedzieli przy stole prawdopodobnie. Zaśpiewali hymn, prawdopodobnie bez instrumentów, a wtedy wyruszyli. Tak prosto. I można właśnie też bez instrumentów, można z instrumentami, to wszystko jest w porządku. Kolejny element spotkań to świadectwa działania Bożego. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 14 rozdział i werset 27. A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nami i jak poganom drzwi wiary otworzył. Co zrobili bracia? Dzielili się duchowymi przeżyciami, dzielili się tym, co Bóg zrobił. I to jest to, co nazywamy świadectwem. Kiedy spotykamy się, Pan pocieszył mnie, Bóg zrobił coś w moim życiu, możemy tym się podzielić. Bóg dał okazję, żeby zwiastować Ewangelię. Jakieś inne rzeczy, które Bóg uczynił, możemy tym się dzielić. To jest to świadectwo, które powoduje zbudowanie w ludzie Bożym. Nawet przetrwanie trudnych czasów, kiedy naprawdę było trudno, ale doznałem pociechy Bożej. To jest świadectwo Bożego działania. To jest coś, czym warto się podzielić. Kolejna rzecz, którą można na zgromadzeniach robić, to jest usługa darami ducha. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. I werset 12 najpierw. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. A więc i to służy ku zbudowaniu zboru. I dlatego starajmy się, zabiegajmy usilnie o te dary. Prośmy Pana usilnie o te dary, bo potrzebujemy tego w Kościele, żebyśmy budowali braci, siostry naszym darem, który od Pana dostaniemy. Potrzebujemy tego. Werset 26. Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Mowa tutaj jest o spotykaniu się, braci i sióstr. Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, nauką, objawieniem, językami, wykładem. I wszystko to działa ku zbudowaniu. I mamy właśnie też tutaj języki i wykład. Jeśli nie ma wykładu, jest napisane, żeby w zborze milczeli kawałek dalej. 28 werset. Jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Wtedy ten dar służy tylko ku własnemu zbudowaniu w swoich własnych czterech ścianach. Jeśli natomiast jest on w zgromadzeniu tak praktykowany, że jest on głośny, że zagłusza braci i siostry, że jest on głośno słyszalny, to nie powinno według tego tutaj mieć miejsca, bo nie ma przez to zbudowania. Nie pomaga to w niczym. Ale z innej strony oczywiście językami mówić nie zabraniajcie, pisze apostoł Paweł. Kolejny element spotkań to posiłek lub gościnność. Rzymian 12:13. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Czasami Bóg może nas sprawdzać też w tej gościnności. A co jest, jeśli brat, siostra nagle o północy się zjawią i coś się stało, samochód się zepsuł i muszą przenocować? Pytanie wtedy, jakie nasze postawy są. Tutaj jest gościnność testowana. Ale oczywiście na spotkaniach zboru możemy też okazać gościnność. Jeśli spotykamy się po domach, tym bardziej jest okazja, żeby otworzyć nie tylko drzwi przed bratem i przed siostrą, ale też na przykład lodówkę. Jeszcze 1 Piotra 4:9. To jest bardzo ciekawe właśnie, jak tą gościnność należy okazywać. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Bez szemrania. To znaczy, że nie będę wypominał bratu i siostrze, słuchaj, u mnie już ostatnio były często spotkania i już często cię poczęstowałem. Po prostu tego nie będę robił. Ale oczywiście, jeśli jest taka sytuacja, że mamy, że tak powiem, brata czy siostry, którzy są pasożytami, przychodzą, zjedzą bardzo dużo i napiją się, ale sami to nigdy nie chcą nikogo zaprosić, no to wtedy rzeczywiście można zwrócić taką sobie uwagę i powiedzieć, słuchaj, czy w twoim życiu jest gościnność? Fajnie, my chcemy ci okazać gościnność, ale czy ty okazujesz gościnność? Czy ty jesteś skory, żeby to słowo też przyjąć, że ono jest też do ciebie? Ale tymczasem okazujmy gościnność bez szemrania, róbmy to chętnie. Nie znaczy to, że musimy koniecznie zawsze upiec ciasto. Że zawsze jak jest spotkanie, zawsze jak jest nabożeństwo, musi być ciasto, musi być coś wyśmienitego. Nie musi być. To, co mamy w domu, tak jak chcemy, tak jak mamy siłę, jak mamy możliwości, bez jakoś zarwanych nocy możemy braciom i siostrom usłużyć bez szaleństwa. Także to jest odnośnie elementów zgromadzenia, jakie mogą mieć miejsce na zgromadzeniach, także budowanie się, modlitwa, nauczanie, wykład słowa, zachęta, napomnienie ze słowa, wieczerza pańska, pieśni, hymny z instrumentami, bez instrumentów, świadectwa działania Bożego, usługa darami ducha, posiłek, gościnność. Także jest tego sporo. I tak jak tu już w wielu miejscach było widać, wszystko to zaczyna się w sercu. Nawet ta gościnność tutaj bez szemrania. Co to znaczy? W sercu już mogę szemrać. Jak ta Marta z opowieści Pana Jezusa, ona krzątała się i tak naprawdę to była zła na Marię, że Maria nie pomaga. Czemu ta Maria nie pomaga? No czemu ona tylko siedzi i słucha? Niech ona coś zrobi. Było widać tą Martę pracowitą, ale w sercu było szemranie. Tego nie chcimy mieć w naszych sercach. Dobrze. Chciałbym przejść dalej do porządku zgromadzeń. Także po elementach zgromadzeń porządek. Bóg chce pewien porządek mieć na zgromadzeniach, a nie chaos, bo Bóg nie jest Bogiem chaosu, ale jest Bogiem porządku. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i przeczytajmy od 26 do 34. Cóż tedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo nawyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Jeszcze werset 40. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. I teraz uwaga. To, że wszystko ma się odbywać godnie i w porządku, w niektórych zborach jest nadużywane, że się mówi po prostu według porządku ludzkiego. Że wszystko ma się odbywać w porządku, ale takim, jakim my uważamy, że to jest porządek. Spotkałem się z taką sytuacją kiedyś, że była modlitwa w pewnym zborze. Jeden brat modlił się głośno, była cisza grobowa w sali i podczas kiedy ten brat modlił się, jeden inny brat taki, który tam był gościnnie, który był niedaleko mnie, cicho się też modlił, ale też na głos. I ktoś z boku naprawdę na niego huknął, że cisza, że na zgromadzenie tylko ten brat jeden, on się ma modli teraz i to wszystko to inne, to musi być cicho. Pytanie, czy o to tutaj chodzi, żeby przeforsować taki porządek? Czy naprawdę o to tutaj chodzi? Wydaje mi się, że można rzeczywiście przeforsować ludzki porządek pod przykrywką tego, że przecież Bóg chce wszystko mieć godnie i w porządku. I kiedy spojrzymy do dziejów apostolskich, do 4 rozdziału, kiedy Piotr i Jan po prześladowaniach wrócili z powrotem do wspólnoty, to tutaj czytamy w 24 wercecie: ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. To, co w niektórych miejscach nazywa się społeczną modlitwą. Czyli, że ktoś oczywiście modli się głośniej, prowadzi ludzi, ale wszyscy inni się to włączają i jest wręcz chór modlitw. To nie jest coś, co Bogu się nie podoba i to nie jest coś, co wprowadza chaos w zgromadzenie. Ale jest to coś, co może niektórzy ludzie niechętnie widzą, bo jest im to za charyzmatyczne, za bardzo żywe. A może wymyka im się spod ich ludzkiej kontroli. Tutaj musimy też uważać, żeby nie gasić ducha po prostu. Bo porządek ludzki, który człowiek wprowadza, zasmuca ducha. I kiedy spojrzymy na trzeci list Jana, 9 werset, to tam mamy takiego przedstawiciela porządku ludzkiego. Przedstawiciela, który chce wprowadzać swój porządek i nie chce, żeby ktokolwiek mu się w to wcinał. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. I to trzeba sobie uzmysłowić, co tam się działo. Diotrefes nie uznawał apostołów. Pytanie jest, które należy zadać, co on w ogóle uznawał, jeśli on apostołów nie uznawał. Nie uznaje nas, nie uznaje Jana, nie uznaje Piotra, nie uznaje innych. Co to za człowiek? Ale widać, że on miał swoje wyobrażenie, jak to ma działać. I miał na pewno swój porządek. Ale to zasmuca ducha. I w pierwszym liście do Koryntian 14:39 widzimy właśnie, że porządek nie może prowadzić do tego, że wprowadza się ludzki porządek. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania językami mówić, nie zabraniajcie. A więc to jest właśnie ta skrajność, zabranianie w ogóle tego, że Duch Święty się przejawia. Niezależnie od tego, powinno się oczywiście dopilnować, żeby było właściwe miejsce dla nauki Bożej. To jest ta inna skrajność. Całkowity szum, stały chaos, każdy robi co chce. I to nie powinno mieć miejsca, bo 1 Tymoteusza 4,13, o tym też już przedtem mówiliśmy, mówi, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Gdzie on miał tego pilnować, ten Tymoteusz? Na zgromadzeniach zboru. A więc on miał dopilnować, żeby te elementy miały tam miejsce. Widać, że starsi zboru tutaj są też w odpowiedzialności, tak jak Tymoteusz miał tą odpowiedzialną pozycję i dlatego starsi zboru też powinni dopilnować, żeby wszystko miało właściwe miejsce dla nauki Bożej. Odnośnie swobody w modlitwie. Jak możemy się modlić? Mówię teraz o fizyczności. Mamy najróżniejsze poglądy co do pozycji modlącego się. W piśmie znajdujemy, ja dotychczas znalazłem, należąco, klęcząc, stojąc. Wiemy, że Panu Bogu przede wszystkim podoba się taka pozycja fizyczna, gdzie serce Go uwielbia. I czy to teraz jest klęcząco, stojąco, nawet bym powiedział siedząco, to wydaje mi się, że jest drugorzędne. Spójrzmy najpierw na stanie. Łukasz 18:11-13. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. I od razu 13. A celnik stanął z daleka. Co oni robili? Oni stali. I faryzeusz stał, i celnik stał. Oni po prostu stali i modlili się. Jeden obłudnie, inny prawdziwie, szczerze, bezkruszonym sercem, ale oboje modlili się na stojąco. Dalej, co jeszcze można robić? 1 Tymoteusza 2,8. Chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce. Podnoszenie rąk, byleby były czyste, byleby były bez tego brudu na rękach, niewidzialnego ludzkim okiem. Ale podnosili ręce. Co jeszcze mamy? Dzieje apostolskie 20:36. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. Co tu mamy? Pożegnanie apostoła Pawła ze starszymi ze zboru w Efezie. I oni w pożegnaniu razem padają na kolana i uwielbiają Boga i modlą się do Niego. Także mamy wspólną społeczną tę modlitwę na kolanach. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o swobodność fizyczną, spójrzmy na Łukasza 4. I wersety może 20-22 przeczytam. Pan Jezus stanął, żeby czytać ustęp Księgi Prorockiej. To jest chyba z Izajasza fragment. Natomiast dalej, co Pan Jezus robi? Zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. I zaczął tedy mówić do nich. Dziś wypełniło się to słowo w uszach waszych. I wszyscy poświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Najwyraźniej Pan Jezus troszkę więcej do nich mówił jeszcze. Dziwili się tym słowem, czyż to jest syn Józefa? Co on mówi? Jakie rzeczy on mówi do nas? A więc widzimy, że Pan Jezus według tamtejszego zwyczaju po odczytaniu ustępu z Pisma usiadł i zaczął ich nauczać. Zaczął im wykładać słowo. Pewna taka swoboda. My dzisiaj byśmy może powiedzieli, nie, jak zastuje, to niech stoi, przykładowo. Ale tutaj widzimy, że to niekoniecznie jest coś, co jest nakazane. A więc jest swoboda. I oczywiście pewne fizyczne objawy dziwią. Przykładowo, jeśli brat stanie za kazalnicą z rękami w kieszeni i czyta ze słowa i tak zwiastuje słowo, z rękami w kieszeni, no to się zastanawiam, o co tu chodzi? Czy on rzeczywiście należyty szacunek do tego słowa, które zwiastuje? A więc widzimy, że fizyczność, ona nie jest nieważna. To nie jest bez różnicy, jak ktoś głosi, jaką ma postawę i tak dalej. To wszystko też ma jakieś znaczenie. Ale widzimy też tą swobodę, że Pismo nie mówi nam, musisz klęczeć, musisz stać, musisz siedzieć. Nie widzimy czegoś takiego. Widzimy oczywiście, że w sytuacjach, kiedy naprawdę szczególnie Bogu ktoś chciał oddać hołd. Jezus, kiedy modli się w ogrodzie, klęczy. Widzimy rzeczywiście, ta forma jest jako forma, że tak, wielkiej bogobojności zademonstrowana. Ale to nie znaczy, że to musi być zawsze klęczenie, że to musi być, że ktoś stoi i to już wtedy on nie jest taki pobożny jak ten, który klęczy. Tutaj też trzeba, myślę, uważać. Dalej, co do porządku na zgromadzeniach, siostry. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 11-12. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, a nie wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Nauczanie siostrom nie przystoi i w ten sposób nie mogą zbudować braci i sióstr. Mogą w wiele innych sposobów budować braci i sióstr. Przez modlitwę, przez dobre słowo, przez świadectwo, przez prorokowanie. I teraz są jacyś ludzie, którzy mówią, ale przecież apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, że kobiety niech milczą na zgromadzeniach. To znaczy, że nawet modlić się im nie wolno. Ale nie może o to chodzić, ponieważ widzimy przykładowo, że w Dziejach Apostolskich ewangelista Filip miał córki, które prorokowały. Komu one prorokowały? Gdzie one prorokowały? Musiały prorokować na zgromadzeniach. Więc widzimy, że nie chodzi o to, że siostra nie może się odezwać na zgromadzeniu zboru. Nie może o to chodzić. Spójrzmy na pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i werset 34. To właśnie ten, który mówi o milczeniu kobiet na zgromadzeniach. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. I teraz ciekawa rzecz jest taka, że o ile mi wiadomo, nie ma przykazania w zakonie, który mówi właśnie to, który mówi, że niewiasty powinny na zgromadzeniach milczeć. O co więc chodzi? Widać, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, że tam sytuacja była taka, że tam rzeczywiście Ewa nie zrobiła tego, co mówił Adam. Ona była instruowana przez Adama, żeby nie zrywać tego owocu. Nie zapytała męża przedtem, ale zrobiła to, co zrobiła. Nie była mu poddana. Także prawo mówi o byciu poddanym, ale nie prawo w sensie przykazań, ale w sensie, że pięciu ksiąg mojżeszowy, on mówi o tym, że rzeczywiście żona mężowi powinna być poddana. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, mówi też o byciu poddanym mężowi. I tutaj jest napisane w 5 wersecie: każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. To rozumiem tak, jak jest napisane, że hańbi głowę swoją, czyli swojego męża. Tak samo mężowi nie przystoi, żeby on zakrywał swoją głowę, bo z kolei hańbi on głowę swoją, czyli Chrystusa. Chrystus jest jego głową. Co do tego, jak siostry mogą budować zgromadzenie, to właśnie jak spojrzymy do 1 Koryntian 11:5, to widzimy właśnie tutaj o modlitwie i prorokowaniu jest mowa. Każda kobieta, która się modli albo prorokuje. Ale i znów, gdzie ona ma to robić? No w zgromadzeniu prorokować oczywiście, modlić się i prorokować. To też może ku pocieszeniu jakieś słowo przytoczyć. To nie jest coś, co jest zabronione, czego nie wolno. Dalej właśnie Dzieje 21:8-9. Tam jest właśnie jeszcze, żeby to zacytować, o tym prorokowaniu tych córek ewangelisty Filipa. Wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Także widzimy, że to też musiało odbywać się w zgromadzeniu. Dobrze, to na tyle. Chciałbym zakończyć powoli. Myślę, że należy się wystrzegać w tym wszystkim ludzkich, zewnętrznych, nawet pobożnie brzmiących nakazów. Przykładowo takich jak modlitwa na kolanach jest bardziej ceniona przez Pana Boga. Albo siostry muszą nosić spódnicę. Jest wiele takich różnych wewnętrznych zakonów w zborach. Chcielibyśmy się tego wystrzegać. To nie jest coś, co Bóg dał. Ludzie sami sobie takie rzeczy ustanawiają. W Rzymian 14:17 jest jeszcze taki werset, który w tym temacie bardzo do mnie przemawia. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. że po tym fragmencie z Rzymian widzimy, że wielki nacisk jest stawiany na wnętrze, na serce, na postawę serca, na to, do czego prowadzi w ogóle to, co robimy. Pokarm, napój, to nie jest celem tego wszystkiego, ale celem jest to, żeby duchowa radość, duchowy pokój od Ducha Świętego, żeby się objawiał wśród nas. I pytanie, czy to, co robimy, czy to do tego prowadzi. Takie proste to jest. I w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, 8 wersecie, właśnie widzimy to, co nie prowadzi do tego. Nie prowadzi do zbudowania, nie prowadzi do radości, nie prowadzi do dziękczynienia. Czytaliśmy to już przedtem, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią, czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. A więc w tym wszystkim musimy opierać się na Chrystusie, musimy opierać się na nauce apostolskiej. I werset 23, tam jest mowa o różnych praktykach, różnych nakazach, zakazach ludzkich. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Tu jest zwrócona uwaga na pozór mądrości, na coś, co brzmi mądrze, ale jest to obrzęd wymyślony przez ludzi. I on z zewnątrz wyglądać może nieźle. Poniżanie samego siebie, umartwianie ciała. Czyli coś, co wygląda bardzo pobożnie z zewnątrz, ale pytanie, czy to prowadzi do tego, co tu jest napisane, do opanowania zmysłów, czy to działa, czy tu jest duchowa moc za tym stoi, czy Pan Bóg się pod tym podpisuje. I tego też całym sercem chcę się wystrzegać. Nie chcę wchodzić w coś, co człowiek wyznaczył, człowiek nakazał. To, co Pan Bóg nakazał, chcimy za tym pójść. Amen.